Świat młodych.
Zgodnie z zapowiedzią z nami uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, tworzący w tej szkole kółko debatanckie, a są to Dominik Zagaja, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Miłosz Szczotka.
Dobry wieczór.
I Laura Adamik, dobry wieczór. Jest z nami również pan Marek Piliński, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, opiekun kółka debatanckiego, który towarzyszył uczniom podczas wielkiego finału ogólnopolskiego projektu debaty w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zacznijmy od tego, jak zaczęła się wasza przygoda z debatami, z przemawianiem, no i także z taką bardzo merytoryczną dyskusją. Miłoszu.
Tak, to ja może zacznę, bo u mnie ta historia zaczęła się chyba najwcześniej. Nie jest ona jakoś ciekawa. W skrócie, jak poszedłem do pierwszej klasy liceum, to powstało u nas takie kółko właśnie, które teraz z Dominikiem prowadzimy. Jeszcze przez starszych uczniów. 2 lata temu właśnie dołączyłem do takiego kółka, kiedy była jeszcze pandemia, także moje pierwsze wystąpienie było przez Teamsa, przez lekcje zdalne. Ale no, mogę nieskromnie powiedzieć, że chyba się sprawdziłem, bo parę miesięcy później już udało mi się wziąć udział w pierwszym takim turnieju. I teraz na koncie już ich 4 bodajże, albo 5. No i taka
jest. I to jest taka oto twoja historia, ale powiedz, dlaczego? Co takiego pojawiło się w twojej głowie, kiedy usłyszałeś, że powstało kółko debatanckie? A może bym spróbował?
Tak, szczerze, wydaje mi się, że po prostu byłem zaciekawiony, co może tam na mnie czekać, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim wcześniej jak debaty oksfordzkie i zwyczajnie byłem zaciekawiony, a też był to taki okres, kiedy bardzo interesowałem się polityką i debatą publiczną.
Super.
Dlatego spróbowałem i się okazało, że warto było.
Że to było to, tak?
No tak, zaciekawiłem.
Świetnie. Dominiku, twoja historia z debatami?
Z debatami może nie, ale z jakimś takim przemawianiem publicznym tak naprawdę zaczęło się to wszystko w podstawówce, kiedy prowadziłem różnego tego typu akademie, tak naprawdę od 6 klasy już, podstawówki do 8, tego typu akademie prowadziłem. I w pierwszej klasie właśnie, jak było kółko, też się do niego zapisałem, tylko że wtedy jeszcze nie występowałem, bo miałem jakiś taki może opór, strach przed mówieniem w liceum, może też Teams i ta platforma zdalna do tego doprowadziła, ale w drugiej klasie w sumie starsi uczniowie stwierdzili, że w tym roku już nie będą brać udział w debatach, bo matury i chcą się do nich przygotować. To w sumie Miłosz, mnie, Adama i jeszcze takiego chłopaka, z którym pierwszy raz debatowaliśmy, Piotrka Itnara, którego z nami dzisiaj nie ma, bo on tylko raz z nami debatował. Wzięliśmy udział właśnie w konkursie pierwszym jak SGH do debaty. To było w tamtym roku i chyba od tego czasu jakby się tak mocno wprawiłem w te debaty.
I podoba ci się to, tak?
Podoba mi się to, bo zawsze od początku tak naprawdę interesowałem się erystyką. Tak już myślę od 6., 7. klasy te kwestie erystyczne, filozoficzne, tak naprawdę
retoryczne
rozpoczęły się od tym, jak wziąłem do ręki taki troszkę poemat filozoficzny Artura Schopenhauera, właśnie zatytułowany Erystyka, i od tego się wszystko zaczęło.
Świetnie. Dominik i Miłosz są w 3. klasie, a Laura jest w 1. klasie. No to jak ty trafiłaś do kółka?
Myślę, że ja byłam kierowana właśnie ciekawością oraz chęcią urozmaicenia mojego życia szkolnego. Byliśmy też gorąco zachęcani do udziału w debatach przez starszych uczniów, przez właśnie Dominika i Miłosza.
To co oni mówili, że cię to zachęciło? Mówili, chodź Laura, będzie fajnie, czy co?
No, przede wszystkim piękne plakaty narysowali, porozwiesili po szkole. Zorganizowali nam takie spotkanie organizacyjne, tam przedstawili nam w ogóle temat debat, ponieważ przyznam, większość z nas, ja i moi znajomi, nie wiedzieliśmy nawet, czym są debaty. Przyszliśmy tam z ciekawości i muszę przyznać, że bardzo nam się spodobało.
Świetnie, bardzo ci dziękuję. No właśnie, nie wszyscy wiedzą, czym są debaty oksfordzkie i w ogóle myślę, teraz w Polsce jest jeden wielki problem z debatą publiczną, więc panie profesorze, tak sobie myślę, że nadzieja w młodych ludziach, że oni na tym etapie nauczą się pięknego, merytorycznego dyskutowania i potem już zawsze tak będzie.
Na pewno tak jest. Coraz częściej przychodzą uczniowie zainteresowani właśnie debatami, no i stwierdzam, że tych osób jest coraz więcej. I taka inicjatywa tutaj szkolenia młodszych przez osoby starsze, które już są, można powiedzieć, doświadczone, no uważam, że jest to bardzo fajne przedsięwzięcie. Uczniowie uczą się przede wszystkim rozmawiać ze sobą, nie przeszkadzać sobie wzajemnie, tylko rozmawiać. No i na tym to tak naprawdę polega.
Tak, na rozmowie i na słuchaniu się też pewnie. Myślę, że to słuchanie tak, się tak. jest ważne. A proszę powiedzieć, czy uczniowie z wszystkich, inaczej mówiąc, z różnych klas są zainteresowani takim debatowaniem?
No tutaj młodsi są z różnych klas na przykład, a jeżeli chodzi o naszych starszych, to jest to jedna klasa, jest to trzecia klasa międzynarodowa, czyli trzecia IB.
Bardzo dziękuję. To teraz powiedzcie o tym ostatnim wydarzeniu, w którym wzięliście udział. Laura jeszcze nie brała, ale w kolejnym turnieju, z tego co wiem, już będzie brała. Czyli wielki finał ogólnopolskiego projektu debaty w Warszawie. Najpierw były przygotowania i najpierw były te zmagania w Rzeszowie, prawda, Miłoszu?
Tak, na początku mieliśmy taki krótki turniej eliminacyjny w Rzeszowie. Rywalizowaliśmy z czwartym liceum, z drugim i pierwszym, gdzie taka standardowa grupa rzeszowska, zawsze te cztery licea się przewijają na turniejach. Udało nam się wygrać w końcu, bo rok temu przegraliśmy niestety w finale. Dostaliśmy do Warszawy i to jakoś miesiąc czasu mieliśmy na przygotowanie się do turnieju finałowego.
Miłoszu, było trudniej w Rzeszowie? Miłoszu, patrzę na Dominika i mówię Miłoszu. Dominiku, było trudniej w Rzeszowie, czy trudniej było w Warszawie, powiedz?
Znaczy, jeżeli chodzi o tezy, to myślę, że poziom test trudnościowy był dosyć porównywalny, jeżeli chodzi o problematykę wewnętrzną tych tez. A jeżeli chodzi o przemawianie, no to wiadomo, nowe miejsce, gmach budynku SGH, sędziowie, publiczność, która na pewno sprawia i powoduje większy stres niż jeżeli się to robi w miejscu, z którego się pochodzi. Także myślę, że dla większości osób i dla większości drużyn, które tam były, było jednak trudniej debatować w SGH.
Pan profesor też był z uczniami, przeżycie? To
no,
jest?
No na pewno tak. To ponieważ byliśmy pierwszy raz na tym ogólnopolskim turnieju, no to było to ogromne przeżycie. Wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, mimo że panowie byli naprawdę zmęczeni, to no, pierwszą debatę naprawdę...
Bo do tego samego dnia, kiedy wyjechaliście, to od razu była
tak,
debata,
tylko,
tak?
że troszkę później, koło godziny 17 się zaczęły dopiero debaty, także panowie sobie świetnie poradzili, no i no, troszkę zabrakło, ale myślę, że no, będą na pewno kolejne sukcesy.
Ale z tego, co słyszałam, to właśnie wasza debata z Toruniem była najlepszą podczas całego turnieju, to za chwilę do tego.
Tak nam powiedziano. Tak.
No więc, proszę bardzo. To więc za moment będziemy ten temat kontynuować i wyjaśnimy, myślę, bardzo istotną kwestię, czym jest debata oksfordzka.
Świat młodych.
W świecie młodych rozmawiamy dziś o trudnej sztuce merytorycznej dyskusji, a może to wcale nie jest trudna sztuka, tylko wystarczy do pewnych reguł się stosować. To opowiedzmy proszę, na czym polega debata oksfordzka? Śmiało można powiedzieć, że jesteście tutaj ekspertami. Miłoszu.
Debata oksfordzka w skrócie polega na tym, że mamy tezę, która jest twierdząca, i dwie drużyny czteroosobowe, które starają się udowodnić swojej strony na tej tezy. Mianowicie parę tygodni zazwyczaj przed podaje się tę tezę, wysyła się do uczestników i wtedy uczestnicy mają czas na przygotowanie się zazwyczaj kilka tygodni na obie strony. Przygotowanie argumentacji, przygotowanie kontrargumentacji, przygotowanie ogólnie wypowiedzi.
Czyli nie wybieracie sobie, czy jesteście za, czy jesteście przeciwko tej tezie,
tak.
tylko musicie przygotować argumenty za i przeciw.
Tak, otwieramy się na obie strony, a to, którą stronę będziemy reprezentować, to się rozjaśnia dopiero kilkanaście minut przed samą debatą.
Czyli czasami może to być przykre zdarzenie z rzeczywistością, jeśli wasze, nie wiem, poglądy są po którejś konkretnej stronie.
Zazwyczaj poglądy się od tych debat odsuwa.
I tak to jest istotne, myślę, i to jest clue.
I tak naprawdę przygotowujemy się na obie strony tak samo, przykuwamy uwagę tak samo od jednej, jak i drugiej strony, niezależnie od tego, jakie są nasze przekonania.
Dominiku, jak wyglądają te wasze kilkutygodniowe, jak mówi Miłosz, przygotowania? Dostajecie tezę, która zazwyczaj jest bardzo kontrowersyjną i zazwyczaj jest trudną tezą, prawda? Gdybyś jakiś przykład mógł podać?
Przykład tezy, taka jakaś bardziej kontrowersyjna, no to na ostatnim właśnie turnieju SGH tezą finałową było, że jeżeli w krajach, w których służba obowiązkowa jest, służba wojskowa, to powinni w niej tak samo uczestniczyć mężczyźni, jak i kobiety. Także teza jest dosyć kontrowersyjna, szczególnie w ostatnich wydarzeniach, kiedy mówi się o służbie wojskowej, bo to zazwyczaj tezy są tworzone troszkę odnośnie ostatnich wydarzeń politycznych, medialnych. Także faktycznie one muszą być kontrowersyjne, żeby ta dyskusja mogła wybuchnąć. A co do przygotowań, to bywa różnie. To zależy od drużyny, od podejścia tej drużyny do przygotowań. Moim zdaniem dobrze jest zacząć od researchu, tylko zupełnie niezwiązanego jakby grupowo, czyli każda osoba z grupy powinna robić ten research samodzielnie ze względu na to, że pokazuje to i przez to niektórzy członkowie mogą mieć inny pogląd na tą tezę niż inny i nie zamykamy się od razu wewnętrznie grupowo.
I to jest dobre właśnie, tak.
Mhm. No, głównie to pomaga też zwyciężyć, bo jeżeli grupa przygotowuje się wspólnie, jeden rzuci pomysł, reszta go podłapie i zamykamy się już na większość pomysłów. A tak to przyjdziemy 4 osoby, zazwyczaj z 4 różnymi podejściami, chociaż mogą się zazębiać oczywiście, ale już pokazuje to i otwiera pewną dyskusję. No a potem wiadomo, tworzenie argumentów, szukanie w nich luk, szukanie błędów logicznych, jakichś błędów erystycznych i dalsza walka tak naprawdę sami między sobą na początku.
No, ale wy to przegadujecie, dyskutujecie, jak wygląda też, nie wiem, czy dzielicie się tymi argumentami, kto co powie, bo też każdy członek drużyny ma swoje zadanie konkretne, prawda?
Właśnie a propos wyjaśnienia, to drużyna jest 4-osobowa i każdy jakby mówca po kolei ma określony cel. I w propozycji, i w opozycji wygląda to w zasadzie podobnie. Pierwszy mówca ma zazwyczaj troszkę nakreślić temat, wprowadzić do tezy, pokazać jakiś model, jeżeli on jest potrzebny, charakterystykę tej tezy, charakterystykę aktorów biorących udział w tej tezie. Drugi mówca zajmuje się typowo argumentacją, wprowadzenie argumentów, rozwinięcie ich, pokazanie, dlaczego my mamy rację, dlaczego przeciwnik nie ma racji, to już jest na przykład zadanie trzeciego mówcy. On te argumenty przeciwne ma zbić, pokazać w nich luki, pokazać, dlaczego są błędne, dlaczego one nie mają wpływu na rzeczywistość i nie są odnośnie tej tezy prawdziwe. Natomiast czwarty mówca ma niejako zważyć podane argumenty, pokazać, że na przykład drużyna A podała lepsze argumenty, a strona przeciwna ich nie zbiła, za to nasz mówca zbił przeciwną argumentację, wyważyć trochę, pokazać z tej strony tezę, że przedstawiona jeszcze może troszkę zahaczyć o kontrolę.
Takie podsumowanie. Takie podsumowanie.
Mhm. Takie dosyć ogólnie mówiąc podsumowanie.
Ale myślę, że też bardzo istotne, bo często to, co słyszymy na końcu, nam zostaje w głowie, prawda?
Jest bardzo istotne i jest bardzo istotne, żeby czwarty mówca dobrze umiał odciąć z tej debaty, co było nieważne, a co było istotne, bo wiadomo...
Czyli takie sedno wyłapać.
Sedno wyłapać sprawy, tak.
Lauro, który mówca ma najtrudniej, twoim zdaniem? Pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty?
Myślę, że jest to mówca trzeci, ponieważ on musi być nieco bardziej plastyczny, musi słuchać uważnie to, co mówi drużyna przeciwna, musi znaleźć te luki, te błędy w argumentach drużyny przeciwnej oraz je sensownie zbić, więc myślę, że jest to najtrudniejsze.
Czyli musi na bieżąco reagować na to, tak, co się dzieje, tak jak pierwszy i drugi mówca może się przygotować, tak? Dobrze rozumiem?
Tak. Pierwszy i drugi mówca zazwyczaj jest przygotowany dużo wcześniej.
A trzeci i czwarty to jest ta reakcja już na bieżąco. O ile czwarty pewnie częściowo jest przygotowany, to też musi jednak reagować tutaj. Panie profesorze, a z pana perspektywy, jak ta trudność wygląda? Jak pan obserwuje też przygotowania uczniów? Jak ważna jest też tutaj ta współpraca w grupie?
No, uczniowie poświęcają dość dużo czasu na przygotowanie się. Nawet są zwalniani z lekcji, no, bo wiadomo, że ciężko jest znaleźć czas, bo mają bardzo napięty program, jeżeli chodzi o tą maturę międzynarodową. No i w chwili obecnej, żeby znaleźć taki wolny czas, no to jest niestety, można powiedzieć, nieosiągalne. Dlatego mają swoje pomieszczenie, spotykają się tam dość często i po prostu sobie tam rozmawiają, przedstawiając swoje argumenty, pomysły. Także no, przygotowanie no naprawdę myślę, że jest takim kluczem do tego, żeby to potem wszystko jakoś współgrało i wyszło. Ale to chwilę schodzi.
Też myślę, że ważne są źródła, z których się korzysta, żeby te źródła też były wiarygodne, żeby to były na przykład artykuły, które w przestrzeni internetu się znajdują, no które właśnie, wiarygodność to myślę, to jest chyba punkt pierwszy, to już podstawowy.
Panowie mają takie swoje książki, Dominik, tak? Jest książka.
To jest książka dotycząca typowo jakby zasad debaty, bo debata oksfordzka rządzi się takimi dosyć restrykcyjnymi prawami, które...
Ja bardziej myślę o artykułach dotyczących konkretnej kwestii.
Jeżeli chodzi o konkretnej kwestii, to chyba wszystkie drużyny zaczynają w Wikipedii, bo ona daje, wiadomo, Wikipedia nie jest najlepszym źródłem informacji, ale daje ogólny obraz tych informacji, już pokazuje pewien motyw zaczepienia, na czym się skupić, a wiadomo, potem już wchodzimy do bardziej szczegółowych informacji na temat danej tezy, aczkolwiek informacje, zazwyczaj te tezy zbudowane są tak, że nie potrzebujemy jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy na temat fizyki kwantowej czy historii, tylko teza, nawet jak są tezy historyczne, musimy znać generalnie, co się działo w tej przyszłości i ogólne wydarzenia dotyczące tej tezy, aczkolwiek argumentacje, no musimy się już wykazać jakimiś tam umiejętnościami heurystycznymi, umiejętnościami tworzenia logicznych argumentów, głównie zasady logiki formalnej.
To jest bardzo istotne, co ty mówisz, czyli to niekoniecznie chodzi o to, żeby być specjalistą w danym temacie, Miłoszu, bo to nie na tym to polega.
Właśnie chciałem zaznaczyć, że nie chodzi o to, żeby zarzucać się nawzajem badaniami i artykułami.
I statystykami,
tylko bardziej o wykazanie pewnego mechanizmu, który występuje w danej tezie. Bardzo często amatorzy popełniają ten błąd, że tworzą argument od autorytetu. Polega on na tym, że na przykład wyczytali jakiś cytat w książce i przedstawiają go jako argument, że ktoś, kto jest mądry, jakiś profesor powiedział tak, to znaczy, że to jest prawda. Nie jest to prawda, nie musi to być prawda koniecznie.
Nie musi to być przekonujący argument wcale.
Tak, w debacie nie o to chodzi, żeby powiedzieć to, co powiedział, tylko żeby mu samemu coś wykazać.
No to bardzo ciekawe. Lauro, czyli to nie jest aż takie przerażające, tak sobie myślę, bo faktycznie część osób może sądzić, że trzeba się znać na tak wielu rzeczach i trzeba być specjalistą od wielu rzeczy. Jak ty na to patrzysz?
Na pewno nie trzeba być specjalistą. Ja sama jako uczennica pierwszej klasy nie jestem specjalistką w wielu dziedzinach. Jednakże właśnie na tych debatach musimy bardziej nauczyć się takiego samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków z pewnych na przykład właśnie wydarzeń historycznych, analizować przyczyny, skutki, więc tutaj bardziej chodzi o tą naszą własną pracę, a nie o znajomość pewnych faktów.
I też, panie profesorze, o krytyczne myślenie.
Oczywiście.
Co jest, myślę, czymś bardzo istotnym. Świetnie, to teraz jeszcze opowiedzcie, jak wygląda już taka debata. Bo kiedy my dzisiaj patrzymy na debatę publiczną, no to raczej słyszymy, proszę mi nie przeszkadzać, ja pani nie przerywałem, pani mi nie przerywała. Jest to przekrzykiwanie się. Brak jest tam rzeczywiście takiej porządnej argumentacji. Czasami brak, jeśli mówimy na przykład o dyskusjach w radiu czy w telewizji, odpowiedzi na pytania. Czasami mamy wrażenie, że ktoś albo nie usłyszał tego pytania, albo nie chciał usłyszeć tego pytania i mówi, co mu żywnie się podoba. Jak to wygląda na debatach oksfordzkich?
No właśnie, bardzo dużo ludzi, jak słyszę debatę, to ma w głowie coś totalnie innego niż debata oksfordzka. Bo debata oksfordzka, ja bym to porównał w pewnym sensie do zawodów. To tak trochę wygląda jak takie zawody, bo są podliczane punkty, na końcu wyłania się pewnego zwycięzcę, także to nie jest tak, że spotykamy się i rozmawiamy na jakiś tam temat, tak po prostu przedstawiamy swoje poglądy, tylko bardziej przedstawiamy swoje umiejętności, samowystąpienia, przygotowania
autoprezentacji
przedstawienia tego, co przygotowaliśmy już wcześniej.
Dobrze, czyli kto rządzi taką debatą? Jak udaje się zachować taką jasność, klarowność i porządek, mówiąc wprost, Dominiku?
Znaczy de facto w debacie biorą jakby cztery podmioty udział, bierze marszałek, dwie drużyny i sędziowie. Sędziowie w trakcie debaty jakby są poza nią, oni słuchają i oceniają, ale oni w trakcie debaty nie ingerują. Typowo debatę prowadzi marszałek, on ustala, który mówca mówi, kiedy odebrać głos.
Czas?
Tak, wszystko tym zajmuje się marszałek. Jeżeli chodzi o takie właśnie przeszkadzanie sobie, proszę nie przerywać, jak pani wspomniała, no w debacie coś takiego jest zakazane, niemożliwe. Jeżeli takie rzeczy się zdarzą, bo oczywiście zdarzyć się mogą, no to za to są minusowe punkty, za to mówca może całkowicie stracić punkty, także no takie rzeczy się nie pojawiają. I to myślę, że jest najważniejsze w tym, że mamy takie zasady, których debata musi być przestrzegana. Zaczynamy od pierwszego mówcy, aż do ostatniego, mamy określone minuty na mówienie, mamy określoną liczbę pytań, do którego tego mówcy można zadać. On decyduje, kiedy te pytania i odpowiedzi, kiedy te pytania i informacje przyjąć. Także myślę, że to powoduje, że te debaty tworzą pewne opinie młodych ludzi, bo to głównie młodzi ludzie zajmują się debatami oksfordzkimi w naszym kraju, tworzą opinie pewne młodych ludzi i te debaty nawet są wykorzystywane potem argumentacji wyżej, wyższych, a jakichś tam podmiotów w społeczeństwie.
Ciekawi mnie, co z emocjami się dzieje, Lauro. Przecież jak są takie kontrowersyjne tematy, tezy, no to przecież emocje też się pojawiają, a tutaj nie można wykrzyczeć.
No tak, pojawiały się kontrowersyjne tematy i faktycznie czasem pojawiały się też emocje spowodowane tym brakiem porozumienia. Mhm. Jednakże, no tak jak już wspomniano, te debaty są...
Trzeba powściągnąć emocje.
Tak, ponieważ one są dość no, restrykcyjne, są pewne zasady i dostaje się minusowe punkty. I właśnie no, tutaj jest też ta nauka słuchania innych oraz panowania nad sobą, bo inaczej po prostu się przegra.
No, tu jest, przepraszam, tu jest jeszcze ciekawa sprawa właśnie w roli tego marszałka, ponieważ każdy mówca ma 5 minut i teraz jeżeli przekroczy ten czas, to marszałek po prostu przerywa i nikt się nie obraża i nie oponuje.
A ja chcę skończyć, ja jeszcze mam dwa słowa.
Że czas został przerwany. No bo takie są reguły, takie zasady.
Nie jest to, panie profesorze, nudne? Takie wszystko poukładane? Tu
no nie jest nudne, bo każdy ma swoje pomysły. Ci młodzi ludzie naprawdę są świetni w tej chwili. Wcześniej się przygotowują do, właśnie do tego debatowania. No i te pomysły takie, to no nieraz no każdego mogą zaskoczyć. Także
pana
uważam,
zaskakują?
Zaskakują.
Argumenty niektóre?
Tak, tak. Cały czas. Także...
No to myślę, to też jest pasjonujące, prawda?
Tak.
Też uczyć się od młodych ludzi.
Tym bardziej, że no, u nas w szkole nikogo nie namawiamy na siłę, prawda? Każdy przychodzi, kto chce, no to przychodzi i tutaj, no już tak koledzy powiedzieli, 15 osób jest w tym kółku, także tak?
15? No około 15, tak się przywija ta liczba.
To jest dużo.
Frekwencja.
To jest dużo.
Także myślę, że jest jakiś postęp. Jeszcze kilka lat temu nawet nie słyszeliśmy o jakichś debatach, a w tej chwili coraz więcej osób wyraża chęć, żeby uczestniczyć.
I moim zdaniem to właśnie jest nadzieja dla świata. To za chwilę wrócimy do tej rozmowy.
Świat młodych.
O debatach oksfordzkich, w ogóle o debatowaniu, także o autoprezentacji dziś w świecie młodych rozmawiamy. To powiedzcie proszę, co sędziowie oceniają podczas takiej debaty oksfordzkiej? Dominiku.
To od strony, w sensie mamy dwie takie metryczki typowe oceniania. Ocenia się każdego mówcę po kolei w drużynie oraz całą drużynę jako całość. Mamy takie podstawowe, względem osób ocenianych w danej drużynie, no to mamy oprócz niewerbalności, werbalności, mamy jeszcze ogólną spełnienie swojej roli, które tam wcześniej wspominaliśmy. Tak. Pokazanie ogólne takiej erudycyjnej strony swojego wystąpienia.
Struktura wystąpienia.
Też, i właśnie to jest ostatni moment, struktura wystąpienia. To jest ostatni punkt, który jest oceniany. I dodatkowo całą drużynę i w drużynie ocenia się spójność, ocenia się argumentację, ocenia się kontrargumentację i w sumie to tyle.
W sensie tyle. Myślę, że rubryczka do punktów ujemnych, gdyby ktoś dostał
tak,
jakieś.
Tak, tak. No ale to nie powinno się zdarzyć.
Czyli tak naprawdę ta argumentacja jest najważniejsza, tak? Czyli ta część, o tak bym nazwała, werbalna, czyli to, co mówicie, a nie to, jak mówicie, jak wyglądacie?
No tak, za to się zdecydowanie zdobywa najwięcej punktów, aczkolwiek to i to jest ważne.
Bo przecież, kiedy mówca mówi, to też musi wyglądać i ten głos musi brzmieć. Czy wy też na to zwracacie uwagę?
No my jak to u was tak, wygląda? Muszę powiedzieć, że my się świetnie przygotowaliśmy do tego turnieju wyglądowo. Najlepsze garnitury zostały wyciągnięte z szafy.
Widziałam na zdjęciu, super.
Nie, wydaje mi się, że tak, że jakby to, jakie wrażenie sprawiamy na sędziach, też ma wpływ na ich ocenę ogólnie. Jakby nie chodzi tylko o to, jakie punkty nam dają, że konkretnie jest jakaś rubryczka, ale też po prostu, gdy dobrze wyglądamy i gdy dobrze mówimy, to od razu sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli rację. Tak trochę jest jednak w naszej głowie.
Tak, tutaj też taki autorytet przez to się rodzi,
tak,
prawda?
Tak, tak.
To pierwsze wrażenie tak zwane, które potem jeszcze trwa. Lauro, jak ty na to patrzysz? Czy to także twoim zdaniem jest istotne? Czyli jak mówca się zachowuje, jak mówca wygląda, też jak brzmi głos mówcy, jak mówca głosem pracuje?
Tak, to jest bardzo ważne. Nawet jeśli chodzi o wrażenie nie tylko na sędziach, ale też na drużynie przeciwnej, ponieważ no, może to ich nieco...
Zdeprymować,
tak,
że oni tacy w tych garniturach poważnie wyglądają.
Tak, no sprawiają po prostu wrażenie bardziej przygotowanych, no i...
Pewnych siebie.
Tak, dokładnie. Więc jest to takie działanie, takie podświadome, można powiedzieć, taka walka na tej w tej strefie psychologicznej, tak bym powiedziała.
Niewerbalnej, mowa ciała tak. Także tutaj, tak?
Zdecydowanie.
rolę odgrywa. Panie profesorze, no to mamy tutaj całość, czyli nie tylko ta merytoryka.
No tak, no wygląd też, mówią też przecież, jak cię widzą, tak cię piszą, czyli to pierwsze wrażenie na pewno jest bardzo ważne, a panowie wyglądali, no można powiedzieć, super.
Tak, pani fotograf, która nam chodziła zdjęcia robić, mówiła, że najlepsza grupa, najlepiej wyglądająca.
To słuchajcie, to jeszcze opowiedzcie właśnie o Warszawie, o tym ostatnim wielkim finale ogólnopolskiego projektu debaty w Warszawie. Oczywiście Szkoła Główna Handlowa, a raczej studenckie koło zainteresowań, tak? Przygotowało?
Tak.
To wydarzenie. Pierwszą debatę mieliście z Toruniem?
Nie, z Radomiem.
Z Radomiem. To wygraliście tę debatę.
Tak, z Radomiem wygraliśmy, aczkolwiek nie byliśmy z niej jakoś zbytnio zadowoleni.
A co poszło nie tak, waszym zdaniem?
A różne rzeczy. To ciężko to zmienić jakoś konkretną. To znaczy, wydaje mi się, że przyszło trochę to zmęczenie, bo byliśmy od godziny tak naprawdę trzeciej na nogach. Tak. Mieliśmy całą podróż do Warszawy przed sobą, później jeszcze kilka godzin wykładów i doszło do tego, że dopiero o 17 bodaj zaczęła się pierwsza debata. Dlatego mimo, że napojaliśmy się kofeiną, ile się dało, to wydaje mi się, że jednak to trochę zagrało dużą rolę.
I to była pierwsza z Radomiem. Druga debata?
Była z Toruniem, z drużyną z Torunia. I tutaj trzeba powiedzieć, że z niej byliśmy dużo, dużo bardziej zadowoleni. Można powiedzieć, że troszkę kolokwialnie mówiąc było w niej mięsa. Oczywiście merytorycznego, ale jednak takie określenia się w debacie w sumie stosuje. I też padła opinia wśród sędziów, że to była jedna z najlepszych debat w trakcie tego turnieju po pierwszym dniu. Także było widać, że duży poziom, wysoki poziom tej debaty.
Czy wróciliście z takim poczuciem dobrze spełnionego zadania?
Znaczy nie, mam wrażenie, że w naszej drużynie jest ciągle jest wszystkiego mało, że zawsze chcemy być pierwsi i wszystko wygrywać, ale to chyba jest normalne podejście. Znaczy może nie normalne, ale typowe.
No, troszkę zabrakło. Znaczy był ten niedosyt, szczególnie gdy słuchaliśmy tych debat półfinałowych, finałowych, to gdy się tego słucha z boku, to wchodzą pewne myśli do głowy. Słucham na przykład wypowiedzi czyjejś, to mam wrażenie, że ja bym to powiedział lepiej, że ja bym coś dopowiedział, co by totalnie zmieniło tę debatę. Można by było tak, można by było inaczej. Ja bym też coś dogryzł jakoś inaczej przeciwnikowi. I właśnie wtedy przyszedł ten niedosyt i to poczucie, że chciałbym tam być, chciałbym tam wystąpić, bo ja bym to zrobił lepiej po prostu.
A któraś debata szczególnie wam się podobała? Poza tą waszą z Toruniem? Któraś jeszcze finałowa, półfinałowa, która?
Widzieliśmy jedną debatę półfinałową i jedną debatę finałową. Nie chcę deprymować tam drużyn biorących w tych udział, bo dla mnie wielki szacunek, że każdej drużyny, która tam była, bo wiem ile to kosztuje przygotowań, ile pracy, ile stresu, ale chyba półfinałowa, którą widzieliśmy, była dla mnie bardzo, bardzo dobrze poprowadzona.
Pamiętasz tezę?
Teza półfinałowej to jest należy zakazać relacjonowania spraw sądowych na żywo w mediach.
Mhm, bardzo ciekawy.
Także też napisany po głośnej sprawie tak naprawdę Amber Heard kontra Johnny Depp, bo to na podstawie tej sprawy ta teza powstała, bo to nam zdradzili potem sędziowie, że w sumie to było inspiracją dla potworzenia tej
Można się zresztą domyślić, że to związane akurat z tą bardzo głośną przecież sprawą. Panie profesorze, a pana któraś debata szczególnie zachwyciła, rzuciła na kolana, pomyślał pan wow.
To znaczy, bardzo podobała mi się ta debata finałowa, to już w tym wielkim finale. No naprawdę tu akurat brały udział same panie, ale można powiedzieć...
Dwie drużyny samych pań.
No z Torunia były tylko trzy osoby, czyli jedna osoba musiała występować jako następny mówca, bo tak to wygląda, bo no niestety był skład tylko trzyosobowy. No ale można powiedzieć, że drużyna z Katowic no naprawdę wypowiadała się bardzo dobrze.
Ta, która wygrała. Tak. Mhm.
No i to, co pani redaktor jeszcze wcześniej mówiła, ten głos, prawda? Tutaj to było bardzo ważne. Tam bodajże ta druga osoba no, mówiła takim pewnym głosem, dlatego otrzymała nagrodę najlepszego mówcy na końcu.
Czyli jednak, zobaczcie, jakie to ma... No zresztą wiecie, jakie to ma ogromne znaczenie, jak nasz głos brzmi. Super. Lauro, przed tobą, tak? Pierwszy turniej?
Tak, właśnie.
To opowiedz, co to będzie.
To będą debaty historyczne organizowane przez IPN, przez Instytut Pamięci Narodowej. Będziemy debatować jako drugi skład, złożony właśnie z uczestników naszego klubu debatanckiego. No są to właściwie tacy nowicjusze. Jest to dla nas coś nowego.
Drużyna samych nowicjuszy, tak?
Tak.
Tak.
Wow,
i
super!
I akurat jest to też drużyna damska. Same dziewczyny.
Pięknie. pięknie. Powiedz, tezę znacie oczywiście, tak?
Tak, znamy tezy.
Pamiętasz? A tezy, bo to nie jest jedna, tak, tylko więcej.
Dostaliśmy 5 tez.
Dobrze, to gdybyś jedną jakąś taką przykładową.
Na przykład taką tezą jest, że upadek muru berlińskiego niesłusznie jest nazywany symbolem upadku komunizmu w Europie Środkowej.
No bardzo ciekawy temat.
Tak, bardzo ciekawy. Mogę nawet powiedzieć, że chyba trudniejsze są te tematy historyczne niż na przykład jeśli chodzi o ekonomię, o SGH. No, jest to dość wymagające, trzeba faktycznie się przygotować, jeśli chodzi o te fakty historyczne. No, nie jest to oczywiście najważniejsze, jak już wspomnieliśmy wcześniej,
ale jakieś podłoże trzeba mieć, jakiś fundament, tak, coś trzeba wiedzieć, prawda?
Tak, dokładnie, żeby potem móc o tym po prostu debatować. Dlatego trzeba, mamy pewne materiały, książki, podręczniki. Jesteśmy także wspomagani przez profesorów w naszej szkole. Chętnie nam pomagają, udzielają swoich opinii i tak sobie przygotowujemy się do tego.
Wiem, że szkolenie też przeszliście.
Tak, przeszliśmy szkolenie. Pani z Krakowa przyjechała. Zebrało się na tym szkoleniu dość dużo osób, co pozytywnie, wiem, zaskoczyło panią z Krakowa.
Też wiem, że bardzo byliście tacy aktywni i to też takie wrażenie bardzo tak, dobre zrobiliście.
Tak, wszyscy mieli tak właściwie szansę popracować i podebatować na tym szkoleniu. Były organizowane takie mini debaty, tak bym powiedziała, żeby każdy mógł właściwie na bieżąco, no bo nie było dużo czasu, tylko właśnie tak na bieżąco wypróbować się w argumentowaniu. Więc każdy miał szansę.
Próbowałaś?
Tak, spróbowałam i spodobało mi się to bardzo.
Świetnie. Myślę, że te szkolenia też wam dużo dają, prawda? Bo wy też przeszliście takie szkolenia.
Nie, akurat nie było, bo ja wydaje mi się, że moja historia z debatami się właśnie skończyła na tym konkursie w Warszawie. Po prostu zdecydowałem, że za dużo czasu mi na to schodzi, ale Dominik był.
Tak, ja byłem. W zasadzie większość tych takich turniejów debatanckich organizowanych w Polsce ma swoje wewnętrzne szkolenia. Zależy bardzo tym turniejom, żeby zwiększać wśród młodych umiejętności na ten temat. Plus jest dużo właśnie drużyn początkujących, którzy pierwszy raz biorą udział i to są głównie szkolenia w sumie dla nich i w ich stronę są kierowane, chociaż na tym szkoleniu IPN mieliśmy już tam bardziej wytłumaczone struktury, tworzenie bardziej skomplikowanych argumentów, większej
argumentacji. Czyli dla ciebie to pewnie super było, tak?
Tak, dla mnie to było szczególnie super, bo troszkę mi tam uporządkowało od strony argumentacyjnej, jak to się powinno tworzyć, bo od strony erystycznej i tropów erystycznych jakby problemów nie mam, bo można powiedzieć, że w naszej drużynie to chyba ja się głównie zajmuję erystyką i argumentami typu wszystkimi ad, ale to nie będziemy się teraz zagłębiać, żeby to wszystko wytłumaczyć, to pewnie zabrakło nam...
Dominik lubi to rzucić łaciną.
Tak, 5 dni czasu antenowego, żeby to wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć.
O łacinie tydzień temu bardzo dużo rozmawialiśmy.
Także to też pasjonujący temat, ale wracając do debat, myślę, że generalnie w tym szkoleniu wszyscy znaleźli coś dla siebie. Od tłumaczenia typów tez po argumentację.
Panie profesorze, pan ma takie poczucie, że takie pasje wśród młodych ludzi będą się rozwijać, że to wasze kółko debatanckie no, będzie przyciągało nowych uczniów, no bo przecież też kończą szkołę.
Ja myślę, że mamy tutaj przykład bardzo młodej osoby, która dopiero zaczyna, a już widać, że jest pasjonatką.
Kręcona, tak.
I myślę, że no panowie tu zrobią wszystko, żeby wyszkolić koleżankę jak najlepiej. No i być może w przyszłości zajmie panów miejsce.
Zobaczcie, już wasze miejsce, mówi się o zajmowaniu miejsca. Ale wy pójdziecie w świat i będziecie debatować gdzie indziej przecież.
No tutaj no, na pewno jakby jeszcze zostali w szkole, to by uczestniczyli w tych debatach, no ale w przyszłym roku matura.
Oczywiście.
Wrócimy najwyżej w akademickich mistrzostwach polskich
właśnie
na studiach, bo
słuchajcie,
też taka liga jest prowadzona.
Tak, słuchajcie, co wam dały te debaty? Jaką dla siebie największą korzyść macie z tego, że i tyle czasu poświęcacie, że się tak zaangażowaliście, że startujecie w turniejach, Miłoszu?
Znaczy, mi na gusto najbardziej szczerze przypadają te przygotowania, które przechodzimy. Nie sama debata, tylko przygotowania, które trwają naprawdę długo i są bardzo zawzięte. To znaczy, że oczywiście poświęcamy temu 100% uwagi przez dobre kilka godzin.
I się kłócicie, zapomniałam o tym, tak, o to tak. Zapytać, że te emocje są podczas przygotowań.
Tak, bo emocje na debatach są wyłączone, ale emocje podczas przygotowań zdecydowanie się pojawiają, bo jedna osoba powie taki argument, druga się z nim nie zgadza, uważa, że jest łatwy do zbicia i wtedy rzeczywiście dochodzi do sprzeczek, do kłótni, nawet potrafimy przez godzinę obrażać i dochodzi do jakiegoś wniosku. I rzeczywiście te przygotowania I samo to, ile czasu na to spędzamy, jakie informacje z tego wyciągamy, to jest to, co najbardziej mi się w tym wszystkim podoba.
A co tobie, Dominiku, dało zaangażowanie się właśnie w taką działalność?
Oprócz tego właśnie, co wspomniał Miłosz o tych przygotowaniach, o tworzeniu tych argumentacji, to na pewno sposób, jak się powinniśmy wypowiadać w opinii publicznej i do innych osób i pościągnięcie tych emocji, chociaż częściowych, bo wiadomo, nie da się ich wyzerować. Za bardzo utopijne byłoby to.
Zresztą nie ma po co aż tak wyzerowywać.
To jest druga sprawa, ale żeby te emocje, może takie agresywne, wyzerować, bo w debacie publicznej faktycznie one się pojawiają, a one się nie powinny pojawiać. Właśnie te emocje negatywne mogą się pojawiać za zamkniętymi drzwiami, gdzie dobrze znajomi sobie ludzie są, rozmawiają i tworzą te argumentacje, a potem, kiedy już dochodzi do radia, do telewizji, gdziekolwiek indziej, gdzie ta debata się dzieje, no to powinny te emocje być pościągnięte i raczej powinniśmy dyskutować na argumenty, a nie na takie brzydkie, że tak to powiem, po prostu pan nie ma racji i bo pan się musi mylić.
No, często są to pyskówki po prostu, no, najzwyklej tak. Na świecie. Lauro, co tobie daje debatowanie?
Myślę, że to debatowanie nauczyło mnie przede wszystkim właśnie takiego myślenia. Nawet teraz, kiedy mówię, mam takie pewne uczucie, że biorę udział w pewnego rodzaju debacie.
To jest ważne, żeby myśleć, co się mówi. Myślę, że też jedną z bardziej fundamentalnych rzeczy teraz powiedziałaś. To jest ważne, żeby myśleć, co się mówi.
No tak, bo niestety w dzisiejszych czasach nie do końca to widać, szczególnie w takich rozmowach wśród młodzieży, a właśnie nawet...
Zapewniam cię, że wśród dorosłych jest identycznie.
Z pewnością. I właśnie o tym...
Albo dużo gorzej.
Jeśli chodzi o to, co powiedział Miłosz, o tym, że chodzi nawet do sprzeczek podczas przygotowań, to jednak musimy podkreślić, że te sprzeczki są... Te dyskusje, które my prowadzimy, są jednak na pewnym poziomie.
Konstruktywne.
Tak, dokładnie. My nie kłócimy się, nie wiem, o głupoty. Tutaj nie obrażamy się w jakiś tam głupi sposób, tylko naprawdę dyskutujemy o ważnych sprawach i próbujemy jakoś przekonać tą swoją rację, prawda? To wszystko nas uczy takiego faktycznie logicznego myślenia i ogółem tej całej sztuki, jaką jest dyskusja. Oraz też muszę powiedzieć, że te zajęcia, które prowadzą właśnie w szkole chłopacy z trzeciej klasy, też doprowadziły do pewnego rodzaju integracji. Zostały, poprzez tą wspólną aktywność są zacierane te granice pomiędzy rocznikami, które tworzą się w szkołach. A tutaj jednak poznaliśmy się, polubiliśmy się i spędzamy razem czas w bardzo kreatywny sposób.
Panie profesorze, duma, prawda?
No, naprawdę, tak. Tym bardziej, że tutaj Laura w pierwszej klasie i bardzo dobrze mówi o naszych, można powiedzieć, już weteranach, czyli w trzeciej klasie międzynarodowej. No i to, co robią dla tych młodych. No i ta integracja przede wszystkim, bo mieliśmy ten czas pandemiczny, przecież cały czas spotykaliśmy się tylko online i tak samo, jeżeli chodzi o szkolenia, prawda, Dominik, to było pierwsze szkolenie, które mieliście stacjonarnie,
tak,
prawda?
To jest
wszystkie szkolenia do tej pory odbywały się online.
Proszę Państwa, takie oto są efekty debatowania, dyskutowania. Coś wspaniałego. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wielu sukcesów oczywiście życzę i z przyjemnością będę śledziła Wasze wspomniane kolejne sukcesy. Uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, tworzący w Szkole Kółko Debatanckie, Dominik Zagaja, bardzo dziękuję, Miłosz Czotka, dziękuję, Laura Adamik, dziękuję, oraz pan Marek Piliński, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i opiekun tego kółka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.